Śniadanie polityków.
Dzień dobry Państwu, Krzysztof Świątek. Co czeka Ukrainę ze strony Rosji i jak powinna się zachować wobec zagrożenia Polska? Czy Ukrainę czeka wkroczenie rosyjskich wojsk do Donbasu, uznanie niepodległości tego regionu oraz stała dyslokacja na Białorusi? Wreszcie, czy Niemcy rozmontowują NATO i jak oceniać postawę Niemiec wobec tego kryzysu? Od tego zaczniemy, ale porozmawiamy także o propozycjach z Kongresu Programowego Platformy Obywatelskiej, a także o zjeździe partii konserwatywnych w Madrycie i nowej ustawie covidowej. Tematów jest sporo, zaczynamy, a moje zaproszenie dzisiaj do programu Śniadanie Polityków w Radiu Gdańsk przyjęli pani profesor Joanna Senyszyn, koło Polskiej Partii Socjalistycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam.
Senator Sławomir Rybicki, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Szanowni państwo, zaczynamy od tematu, który elektryzuje już nas od kilku tygodni. Według analityka, głównego analityka think tanku Institute of War Studies amerykańskiego z siedzibą w Waszyngtonie, Masona Clarka, do końca lutego może dojść i jest wysoce prawdopodobne wkroczenie rosyjskich wojsk do Donbasu oraz stała dyslokacja tych wojsk na Białorusi. Jeszcze w grudniu analitycy tego instytutu, który analizuje sytuację związaną z zagrożeniem wojennym, uznawali, że ponowne wtargnięcie rosyjskich wojsk na Ukrainę jest mało prawdopodobne. Teraz w związku z rozlokowaniem wojsk rosyjskich zmienili zdanie, jak sami podkreślają. Z kolei magazyn amerykański Foreign Affairs jeszcze w końcówce tamtego tygodnia przedstawił takie trzy scenariusze. Jeden z nich to właśnie formalne uznanie niepodległości Donbasu i aneksja. Drugie to ograniczona inwazja na wschodzie i okupacja tych terenów. Wreszcie trzeci, który uznawał ten magazyn za najbardziej prawdopodobny, to pełnoskalowe natarcie skupiające się na niszczeniu wojska i infrastruktury, ale może jednak jest możliwe czwarte, czyli deeskalacja i pytanie, za jaką cenę Władimir Putin byłby gotowy od odstąpienia i czy świat Zachodu, pytanie, bo w ogóle nie jest on zjednoczony, ale czy może w jakiś sposób ulec temu szantażowi? No ale wreszcie zasadnicze pytanie, które chciałem też państwu postawić w związku z wypowiedzią generała Waldemara Skrzypczaka, byłego dowódcy wojsk lądowych, który mówi dla portalu W Polityce tak, Niemcy zachowują się jakby nie byli w NATO. Jeśli wybuchnie wojna, będą jej współsprawcami, stali się narzędziem w ręku Putina. I pytanie do państwa w takim razie no, o te możliwe scenariusze, także o to, jak Polska się powinna zachować, ale także prosiłbym o odpowiedź na pytanie, czy Niemcy rozmontowują NATO? Pani poseł Senyszyn.
No ja bym tak ostro sprawy nie stawiała, natomiast niewątpliwie i to widać od dawna, Niemcy mają takie dwustronne stosunki, interesy z Rosją. Nord Stream 2 jest tego najlepszym dowodem i dlatego no, nie są tak lojalnymi członkami NATO, chociaż być może tu słowo lojalne jest jeszcze, brak lojalności to jest zarzut zbyt mocny, no, ale na razie rzeczywiście zachowują się w taki sposób, no tak jakby chcieli stać na uboczu w tej sprawie, no bo mają właśnie te inne interesy z Rosją. Tutaj tak jak...
Stać na, pani profesor, ale stać na uboczu, czy właściwie Niemcy torpedują politykę NATO? No jeżeli na przykład Niemcy wstrzymują zgodę na dostawy broni z Estonii dla kraju, który za chwilę może być zagrożony agresją i sama prasa, no. I sama prasa niemiecka w tym tak wpływowy jak Die Welt, niemiecki dziennik, no pisze o Republice Federalnej Klaunów, no to jest, mamy chyba do czynienia już nawet z poważną krytyką wewnątrz.
To są bardzo niepokojące fakty. Ja zawsze uważałam, że jeżeli się jest członkiem jakiejś wspólnoty, tak jak jesteśmy w Unii Europejskiej, w NATO, no to tutaj trzeba prowadzić jak najbardziej wspólną politykę i mocno jej się trzymać. Teraz rzeczywiście NATO musi stanowczo odpowiedzieć Rosji. Przecież słyszymy, jakie żądania sprecyzował wyraźnie i Putin, i Ławrow, że oczekują wycofania natowskich wojsk i powrotu do stanu z 1997 roku, a więc do czasów, kiedy Polska i kraje nadbałtyckie do NATO nie należały. No i na to oczywiście NATO nie może się absolutnie zgodzić. Równocześnie są oczekiwania ze strony Rosji, no wiadomo, że mocarstwowej, w związku z tym oczekują i chcieliby, żeby NATO zagwarantowało, że nie przyjmie Ukrainy do organizacji. Na to także nie możemy się zgodzić, ponieważ Ukraina jest państwem suwerennym i żadne inne nie może wpływać na jej przyjęcie bądź nieprzyjęcie do NATO. Także tutaj przed NATO w tej chwili stoją bardzo odpowiedzialne zadania i absolutnie musimy zrobić wszystko, żeby przywołać Niemcy do porządku i myślę, że to już również w Niemczech zacznie się dziać. Także będzie te kraje członkowskie NATO, ale też Unii Europejskiej będą mieć o tyle ułatwione zadanie, że będzie taki wspólny front naciskający na to, żeby Niemcy tutaj z niczego się nie wyłamywały.
To pytanie do ministra Sellina, czy w ogóle Niemcy można przywołać do porządku? Przywołam jeszcze, bo to opinia Ulfa Poszarda, naczelnego Die Welt. Jak wiemy, niemiecka prasa, szczególnie ta, która decyduje o opinii publicznej w Niemczech, raczej zazwyczaj stoi zgodnie z kolejnymi rządami. No taka jest po prostu linia w Niemczech, że raczej się nie krytykuje polityki zagranicznej Niemiec. Tymczasem Ulf Poszard, naczelny Die Welt, napisał, że my Niemcy staliśmy się kiepskim żartem. Witamy w Niemieckiej Republice Federalnej Klaunów, to po tej ofercie dostarczenia 5000 hełmów na Ukrainę, a największą koalicję w tym kraju jest koalicja Putina i Rosji. Pytanie do ministra Sellina, czy Niemcy się da przywołać do porządku? No przypomnijmy, że Donald Trump, poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych, próbował, ale nie do końca się to udało, zresztą kadencja się zakończyła.
Niezależnie od tego, jak potoczy się sytuacja, bo tego w 100% nie wiemy, czy wojna, która jest od 8 lat na Ukrainie, się wzmocni i że Rosja pełnowymiarowo już to państwo zaatakuje, tego w 100% nie wiemy. Pewne rzeczy się wyklarowały, mianowicie w ostatnich tygodniach czy miesiącach. Mianowicie znowu wiemy, że bezpieczeństwo Europy, w tym Europy Wschodniej, naszej części Europy, bezpieczeństwo Zachodu w Europie znowu musi opierać się na sile Stanów Zjednoczonych. Że te mrzonki, które słyszeliśmy w ostatnich latach, głównie ze strony Platformy Obywatelskiej, kiedy rządziła, że bezpieczeństwo powinniśmy budować na silnym aliansie z Berlinem, okazały się właśnie mrzonkami. Niemcy się skompromitowały w ostatnich tygodniach. Niemcy nie pozwoliły na transport broni nad swoim obszarem powietrznym do Ukrainy. Niemcy nie pozwoliły na tą broń własną, pochodzącą z Niemiec, z Estonii dla Ukrainy. Niemcy miały być adwokatem Ukrainy, naiwnie, niestety Ukraińcy sami w to wierzyli, że będą głównym adwokatem, jeśli chodzi o ich aspiracje zachodnie. I dzisiaj przecierają oczy ze zdumienia Ukraińcy, widząc, jak wygląda ta polityka niemiecka. Niestety.
Ale powiedziałby pan, panie ministrze, że w Niemczech rządzi partia proputinowska?
Powiedziałbym, że w Niemczech rządzą zarówno w CDU, jak i w SPD, czyli w tej partii, która do niedawna rządziła i w tej, która teraz rządzi, Russisch Verstehen. Oni sami tak siebie nazywają. Rozumiejący Rosję, czyli naiwniacy. Czyli ludzie, którzy bardzo często przez samych Rosjan są określani jako pożyteczni idioci. I Niemcy niestety dają temu dowód. Jeżeli oni na przykład postulują, że oni chcą być pośrednikiem teraz, chcą być pośrednikiem w kontaktach między Stanami Zjednoczonymi a Rosją w tym napięciu, to gdzie oni się w takim razie plasują? Czy oni są w NATO? Czy oni są w
ale
NATO?
Panie ministrze, Panie ministrze, ale może oni nie są naiwniakami, może to jest tak, że po prostu ich politykę zagraniczną wyznaczają interesy, no takie są formułowane
opinie. Zmierzam właśnie do tej tezy, że głównie politykę niemiecką wyznaczają interesy ekonomiczne, swoiście też rozumiane, bo potencjał współpracy gospodarczej z krajami Europy Środkowej jest kilka razy większy niż potencjał z Rosją, ale jest jakiś mit w głowach rosyjskich, że bez Rosji nie ma dobrego rozwoju gospodarczego. Inna sprawa, że rzeczywiście oni się dobrowolnie silnie uzależnili od źródeł energii z Rosji, bo sami niemądrze zrezygnowali z atomu, sami niemądrze rezygnują też z węgla zbyt szybko, nie mają jeszcze rozbudowanej tak silnie energii odnawialnej, żeby tylko się na niej opierać i się totalnie uzależnili od gazu rosyjskiego i jeszcze silniej chcą się uzależniać. Krótko mówiąc, Niemcy są potęgą gospodarczą i są potęgą na dobre czasy. Natomiast jak idą złe czasy, to się okazują karłem politycznym i militarnym, bo militarnie też nie są silni. Wiadomo, jak wygląda dzisiaj kondycja armii niemieckiej. Nie można opierać poczucia bezpieczeństwa, budować bezpieczeństwa na relacjach z Berlinem. Znowu się okazało, że można to budować tylko i wyłącznie na Stanach Zjednoczonych i NATO pod kierunkiem Stanów Zjednoczonych. Bo Francja też się niestety różnie w tej sprawie ukraińskiej zachowuje. Mówi o jakiejś autonomii strategicznej Europy, chce ją budować i dystansuje się, krótko mówiąc, od Stanów Zjednoczonych. To jest dla nas bardzo ryzykowne. My musimy opierać swoje bezpieczeństwo na relacjach i ze Stanami Zjednoczonymi. Proszę zwrócić uwagę, że Putin przegrzał. Putin chciał, żeby się NATO odsunęło od Rosji, a NATO się wzmacnia w pobliżu Rosji, bo Amerykanie jeszcze więcej żołnierzy będą wysyłać, a kraje dotąd neutralne, które dla Rosji są istotne z punktu widzenia geopolityki, poważnie rozważają wejście do NATO, czyli Szwecja i Finlandia. To jest bardzo dobra odpowiedź na agresję Putina, właśnie silniejsze wzmocnienie i jeszcze być może pojawienie się nowych państw w NATO, bo ten polityk i ta elita polityczna rosyjska rozumie tylko twardy język siły. Innego języka nie rozumie.
Jens Stoltenberg, szef NATO, zapowiedział, że interwencji wojsk NATO w przypadku agresji na Ukrainę nie będzie, no bo Ukraina nie jest członkiem NATO. Z drugiej strony generał Skrzypczak także zachęca Polskę, żeby w związku z tym, że Niemcy torpedują politykę NATO, zwracali się w kierunku Skandynawii i tutaj próbowali budować także swoją politykę bezpieczeństwa. No wiemy, że zmieniło się trochę nastawienie Finlandii, która chciałaby na przykład aspirować do NATO. Pytanie do pana senatora Rybickiego. No o to właśnie, o postawę Niemiec, czy rozmontowują NATO, ale także pytanie o aktywność Donalda Tuska, no w końcu szefa Europejskiej Partii Ludowej, który ma partnerów zachodnich, ma wypracowane kontakty. Czy Donald Tusk rozmawia z partnerami niemieckimi, próbuje tłumaczyć, że jednak no, taka, a nie inna polityka stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski?
Panie redaktorze, Ukraina, Europa stoi przed zagrożeniem konfliktu, agresji rosyjskiej, a koncentrujemy swoją debatę na tym, czy Niemcy są bardziej, czy mniej winne. Niemcy są pogubione rzeczywiście i rządy, których pacyfiści mają zbyt dużo do powiedzenia, nie pomagają Zjednoczonej Europie i NATO, aby się przeciwstawić agresji, a tylko twarde nie Europy.
Panie senatorze, to ja tylko jedno zdanie, będzie pan kontynuował, jeżeli pan mówi, koncentrujemy się na polityce Niemiec, dlatego że gdyby to była inna polityka, to być może nie rozzuchwaliłaby Władimira Putina i tego zagrożenia by nie było i dlatego o tym rozmawiamy.
Władimir Putin uznał, że są okoliczności na świecie sprzyjające do próby ponownego przejęcia kontroli nad Ukrainą. To między innymi zmiana władzy prezydenta Stanów Zjednoczonych, ustąpienie Merkel, we Francji zbliżają się wybory prezydenckie, więc Rosja wybrała moment presji na Ukrainę i na Europę ze swojego punktu widzenia dobrze. Natomiast no, naszą racją stanu, mówię o Polsce, jest twarde stanie w sojuszu północnoatlantyckim, którego liderem są Stany Zjednoczone. I te twarde stanowisko, to, że NATO dozbraja Ukrainę w tej chwili, powoduje, że Rosja nie podjęła jeszcze decyzji o agresji, a sam Putin lekko się zakiwał. Jest jakby w pułapce, zakleszczył się między agresją zbrojną a stratą twarzy. Jaki będzie scenariusz dalszy? No ja mam nadzieję, że twarda postawa NATO z Zachodu spowoduje, że jeżeli będzie konflikt, to jakiś o bardzo ograniczonej skali, być może ograniczy się tylko i wyłącznie do Donbasu i do być może formalnego przejęcia przez Rosję tej części Ukrainy. Natomiast zgadzam się z tymi tezami, które mówią, że rosyjska presja, rosyjska agresja powoduje konsolidację i być może wzmocnienie NATO. No z całą pewnością wzmocnienie NATO na wschodniej flance, bo tu już widzimy pewne działania, ale też rozszerzenie być może NATO. I tutaj ta agresywna polityka Putina, mam nadzieję, że przyniesie złe dla Rosji skutki. A przypomnę, że tego, czego oczekuje Rosja, bo o tym zupełnie nie mówimy. Rosja domaga się pełnej kontroli nad starą strefą swoich wpływów, do wycofania infrastruktury wojskowej NATO do stanu sprzed 1997 roku.
No o tym mówiła pani profesor Senyszyn.
Gwarancji, że Ukraina nie będzie członkiem NATO. No oczywiście nie ma zgody demokratycznego świata na to, żeby Rosja decydowała, kto może być NATO, a kto nie. I na koniec jedna refleksja dotycząca Polski. Polska powinna aktywnie włączyć się, na ile to jest możliwe, bo nie jesteśmy mocarstwem, dozbrajanie defensywne Ukrainy, tak jak to czynią wszystkie państwa, które wiedzą, że niepodległość Ukrainy to bezpieczeństwo zachodniej Europy.
A bezpieczeństwo, panie senatorze, aktywność Donalda Tuska w rozmowach z partnerami niemieckimi, bo o to też pytałem.
Donald Tusk od wielu lat ma bardzo dobre relacje z przywódcami państw zachodnich i z tych dobrych relacji korzysta zawsze wtedy, kiedy bezpieczeństwo Europy, jej dobrobyt i przyszłość jest zagrożona.
No to teraz chyba powinien, bo teraz jest zagrożone.
No więc Donald Tusk aktywnie działa, proszę mi wierzyć, że ma lepsze kontakty z przywódcami państw zachodnich niż którykolwiek polityk Prawa i Sprawiedliwości i układu rządowego.
No tylko żadnego z niemieckich głównych polityków nie przekonał do zmiany zdania. I poseł Artur Dziambor, jak ocenia postawę także Stanów Zjednoczonych, bo no, rzeczywiście musimy opierać nasze bezpieczeństwo na NATO, na Stanach Zjednoczonych, no tylko wiemy o tym, mówił o tym chociażby amerykanista profesor Grzegorz Górski na antenie Polskiego Radia 24, że postawa Stanów Zjednoczonych też budzi wątpliwości, bo jeżeli po pierwszej telekonferencji Putin-Biden słyszymy, że Stany Zjednoczone będą interweniować wtedy, kiedy dojdzie do poważnej agresji, no to trochę też się musimy o to lękać. No i prośba o ocenę postawy Niemiec. Poseł Dziambor.
No, postawa Stanów Zjednoczonych to jest kapitulacja. Słowa Joe Bidena to są słowa człowieka, który pojęcia nie ma, co się dzieje, niestety. I to jest bardzo przykry wniosek, ponieważ my pamiętamy prezydenturę Donalda Trumpa i chociaż można było mu wiele rzeczy zarzucić, to jednak on podchodził do sprawy biznesowo i on w ogóle nie zwracał uwagi na to, że jakieś państwa mogą mieć przyjaciół, dobre kontakty. On miał dobre interesy. I on trzymał ten dobry interes i on wiedział doskonale, że trzeba jednak jakoś tam zalejce trzymać. Tymczasem Joe Biden już po pierwszej swojej wizycie w Europie stwierdził, że do całej Europy on potrzebuje jednego numeru telefonu i to będzie telefon Angeli Merkel albo kogokolwiek, kto tam właśnie akurat ma tą dyktaturę w Unii Europejskiej. No teraz Angela Merkel podobno jest już na emeryturze. Więc tutaj no, trochę bez żadnych wątpliwości należy stwierdzić, że Stany Zjednoczone machnęły ręką, a wypowiedź o tym, że jak tam Rosja postara się dosyć tak miękko wkroczyć na tę Ukrainę, tak żeby tam nikogo tam nie za bardzo nie skrzywdzić, no to w sumie to nie będzie co interweniować.
No ale ta wypowiedź była prostowana.
Tak, ja wiem, że była prostowana. W ogóle wypowiedzi Joe Bidena trzeba prostować bardzo często, ale no niestety jest tutaj, musimy być zawiedzeni, jak to nasi dotychczasowi partnerzy i przyjaciele potraktowali sytuację, szczególnie, że my jesteśmy dosyć blisko. Druga sprawa to są Niemcy. Cały czas nie rozmawiamy o jednym konkretnym, realnym rozwiązaniu. Jedynym konkretnym i realnym rozwiązaniem jest zagrozić Putinowi, że Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony.
Ale no takie zagrożenie, to akurat tutaj, panie pośle, tutaj to trzeba oddać, że takie zagrożenie popłynęło ze strony Neda Price'a, czyli rzecznika Departamentu Stanu, który powiedział, że jeżeli dojdzie do naruszenia terytorium Ukrainy kolejnego, to tak. Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony.
I tu trzeba powiedzieć, że Ned Price rzeczywiście bierze to na swoje barki, ponieważ, no tak jak powiedziałem, mamy Joe Bidena, którego trzeba no, prostować ciągle, tak? I potem dopowiadać, co rzeczywiście powinno się dziać. Ale w uruchomieniu Nord Stream 2 ogromny interes mają również Niemcy, ponieważ rzeczywiście Nord Stream 2 ma wzmocnić Rosję na wschodniej części Europy, a Niemców jeszcze bardziej w samej Unii Europejskiej, więc oni nie są wcale zainteresowani tym, żeby Nord Stream 2 nie ruszyło. A to jest jedyna rzecz, którą można jakkolwiek chociaż szachować Putina i Rosję i ich pragnienia mocarstwowe zagarniania dla siebie kolejnego terenu. Więc ja nie wiem, jak ta sprawa się potoczy, ale wiem, że...
Na kim opierać nasze bezpieczeństwo, jak się zachować wobec tego zagrożenia?
no, nasze bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o kwestie militarne, to my powinniśmy głównie opierać na nas samych, to znaczy my powinniśmy jednak wzmacniać siebie i bardzo dobrze, że ten proces trwa od kilku lat, gdzie rzeczywiście stawiamy przede wszystkim na polską armię, nasze uzbrojenie, nasze wzmacnianie się i liczebność. Chociaż oczywiście pozostaje wiele do życzenia i teraz ludzie wojska, gdy nas tego słuchają, to niektórzy pewnie się śmieją z tego, że tam nam się wydaje, że jest jakoś super. Może nie jest super, ale na pewno jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby kiedyś było trochę lepiej i tutaj powinniśmy na tym się oprzeć. A nasze międzynarodowe kontakty, no to oczywiście należy je utrzymywać i oczywiście należy wierzyć w to, że w razie gdyby, no to jednak pojawi się jakieś NATO, że jednak pojawi się jakaś Unia Europejska, chociaż w przypadku Unii Europejskiej to ja raczej nie postrzegam tego jako jakąkolwiek siłę militarną, ja to postrzegam jako siłę, która może prowadzić interesy. No i tutaj właśnie wracam do tego, co powiedziałem na początku. Jaki interes mają Niemcy w zatrzymaniu Nord Stream 2? Moim zdaniem żaden. I tutaj niestety no jest to smutny wniosek, ponieważ to jest wniosek, który oznacza, że właściwie Putin do tej Ukrainy może wejść i nikt mu nie zagrozi.
Panie pośle, też na koniec prośba o krótkie ustosunkowanie się, no bo była uchwała Sejmu, Sejm wyraził solidarność z Ukrainą, przeciw tylko poseł Grzegorz Braun z Konfederacji. Czy w Konfederacji jest wspólne patrzenie na ten problem?
Nie, no to jest uchwała, która była całkowicie grzecznościowa, nie dająca nam kompletnie nic. I to było takie wyrażenie oburzenia. No to takim czymś to się można ewentualnie
wyrazy pośmieszyć. Solidarności w dyplomacji, no, więc, też są ważne i w polityce.
Jasne. No więc zagłosowaliśmy w większości za tym, żeby sobie taka uchwała została przyjęta.
A poseł Braun?
Natomiast nie jesteśmy... No poseł Braun zagłosował inaczej, ale nie jesteśmy entuzjastami tego typu pustych gestów. Nigdy nie byliśmy. Wielokrotnie to zaznaczaliśmy, że tego typu listy oburzenia, to naprawdę nie jest coś, co dodaje splendoru Wysokiej Izbie.
Senator Rybicki chciał ad vocem, tak?
Tak, to ważne jest, żeby w chwilach trudnych, czy to w takim wymiarze osobistym, rodzinnym, czy też państwowym, narodowym, ważne są słowa otuchy, ważne są słowa solidarności, ważne są gesty, bo one budują wspólnotę, siłę, wiarę, nadzieję.
Szanowni Państwo, w takim razie przejdźmy do wydarzeń, które także istotnych z punktu widzenia polskiej polityki, które się wydarzyły w weekend. Zacznijmy od kongresu programowego Platformy Obywatelskiej Odporna Polska. No, na taki zarys programu czekaliśmy dosyć długo. Teraz słyszymy o kilku kongresach czy konwencjach programowych, które się odbędą. I zacznijmy może od kwestii bardzo ostrego ataku, który przypuścił Donald Tusk w związku z walką z pandemią. Donald Tusk mówił o kapitulacji czy nieudolności rządu w tym zakresie. Także słyszę wypowiedzi chociażby Marcina Kierwińskiego dzisiaj rano, który mówi o tym, że sposób walki z pandemią, i tutaj cytat, to zbrodnia na Polakach, i Marcin Kierwiński mówi także, że oskarża rząd o doprowadzenie do 100 tysięcy zgonów w Polsce z powodu pandemii. Koniec cytatu. Pytanie do pana senatora, bo też usłyszeliśmy o tym, że jest potrzeba powołania naczelnego inspektora do spraw epidemii. To miałby być niezależny ekspert z uprawnieniami do wydawania zaleceń dla administracji publicznej. Pierwsze pytanie jest takie, czy jednak to nie jest... Za pandemię można dowolny rząd atakować. Wiadomo, że nikt nie opanował, żaden kraj jeszcze nie opanował tej pandemii, także można powiedzieć, że ona już odeszła. Mamy też wysyp w związku z Omikronem nowych zakażeń w innych krajach zachodnich. Czy to nie jest tak, że to jest dosyć cyniczna gra jednak atakować jakikolwiek rząd za walkę z pandemią w przypadku takiego nieznanego czynnika, jakim jest COVID-19? I wreszcie pytanie o tego inspektora, który miałby wydawać zalecenia dla administracji publicznej. Czy to nie byłby, no bo to byłby chyba taki swoisty dyktator z możliwością wydawania dekretów, senator Rybicki?
Gdyby rząd walczył z pandemią, walczył skutecznie i prawdziwie przy użyciu wszystkich dostępnych metod, środków, w tym również w oparciu o badania naukowe i doradztwo naukowców, no to rzeczywiście można by rozważać, czy warto krytykować, czy nie. Ale rząd nie zrobił wszystkiego, co jest możliwe. Nie zrobił nawet tyle, ile powinien, ile zrobił rząd.
Czego nie zrobił?
No choćby nie wprowadził takiej polityki szczepień, która byłaby skuteczna. No jesteśmy najgorsi pod względem ilości wyszczepień prawie w całej Europie. Czego nie zrobił, że...
Ale panie senatorze, to lewica, politycy... Polacy, panie senatorze, ale to jak pan mówi o tym, to lewica zarzuca właśnie Platformie Obywatelskiej, że chce zgłosić projekt, zgłasza projekt obowiązkowych szczepień, a Platforma jest przeciw.
Jakich zaniechań dokonał rząd, że Polacy umierają tak bardzo masowo jak żaden inny naród w Europie? Jesteśmy na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ilość zgonów wskutek COVID-u i zgonów nieplanowanych.
Kondycja zdrowia w ogóle polskiego społeczeństwa odbiega od kondycji zdrowia na przykład społeczeństwa niemieckiego. Tak jest, panie senatorze.
Rodzi pytanie o sposoby walki z pandemią, których używa rząd, a każdy z nas, każdy, kto obserwuje pandemię, widzi, że rząd w tej sprawie jest niestabilny, niekonsekwentny. Można powiedzieć, że wywiesił białą flagę, że abdykował w tej sprawie.
Co powinien zrobić rząd, panie senatorze?
Słucha naukowców, którzy doradzali przez kilkanaście miesięcy premierowi. Oni dzisiaj mówią, że na wszystkie działania związane z piątą falą pandemii jest już za późno. Że to jest w tej chwili walka ze skutkami, które będą niosły ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków. Kolejne tysiące niepotrzebnych śmierci. No właśnie chodzi o to, żeby może w przyszłości, jak się pojawią kolejne pandemie, to żeby oprzeć walkę z pandemią o wskazania naukowców, o stworzenie takich instytucji, które będą słuchać nie polityków, tylko lekarzy, wirusologów, naukowców, specjalistów od pandemii. A w tej chwili wiemy, że rząd kieruje się w znacznej mierze przesłankami politycznymi, tak aby nie narazić na krytykę suchej większości w Sejmie.
Panie senatorze, jeśli prześledzić...
...czego wyrazem jest położenie na stronę ustawy, która ma rzekomo walczyć z pandemią, z zarażaniem się, a w istocie jest próbą pokusienia Polaków, aby donosili jeden na drugiego i wskazywali często bezpodstawnie, kto jest źródłem zakażenia. To jest po prostu niepoważne, to jest w skrócie Polaków w żadnej mierze nie przyczyni się do skuteczniejszej walki z pandemią.
To jest krytyka, oczywiście, to jest krytyka, do której opozycja ma prawo, ale zadam to pytanie po raz trzeci. Co powinien zrobić rząd teraz? Co zrobiłby rząd Platformy Obywatelskiej w walce z pandemią?
W tej chwili jest o wiele, wiele za późno, żeby skutecznie walczyć. Trzeba było wiele...
Czyli nic nie można już zrobić, tak?
No, trzeba walczyć, ale trzeba realnie walczyć. Trzeba wprowadzić paszporty covidowe, egzekwować noszenie maseczek. No wszystko to, co już jest w jakimś sensie w procesie rozpoczęte, ale nie egzekwowane. To jest absolutne minimum. Ale trzeba oczywiście pójść dalej. Jednak znaleźć przykłady dobre do tego, aby zachęcać ludzi do szczepień, bo szczepienie jak na razie jest jedyną metodą. W tej sprawie...
No, kampanii promocyjnych było od groma.
W obozie władzy dominują antyszczepionkowcy.
To jest nieprawdziwa teza, panie senatorze. Pan wie, że w obozie władzy nie dominują antyszczepionkowcy.
W szeroko pojętym obozie władzy, to widać w Sejmie, antyszczepionkowcy są języczkiem uwagi. To ich głos, a nie naukowców, jest bardziej brany pod uwagę przez premiera.
To teraz na te argumenty, na te krytyczne głosy odpowie wiceminister kultury Jarosław Sellin. Także pytanie o stosunkowanie się do zarzutu Marcina Kierwińskiego, który powiedział o zbrodni na Polakach i o tym, że oskarża rząd o doprowadzenie do 100 tysięcy zgonów.
Grzechy zaniechania bez wątpienia.
To jest oczywiście totalna demagogia i populizm. Rząd PiSu nie wymyślił pandemii i nie tylko w Polsce ta pandemia jest. To jest zjawisko globalne i żaden kraj sobie dobrze z tym nie poradził. Wszędzie są ofiary śmiertelne, wszędzie są choroby i efekty tej choroby, czasem bardzo, bardzo, bardzo dolegliwe. Więc to jest oczywiście bardzo nieodpowiedzialne i demagogiczne mówienie. To jest bardzo nieodpowiedzialna retoryka. Naszym zadaniem przede wszystkim jako władzy publicznej jest na przykład doprowadzenie do tego, żeby nigdy nie było takiej sytuacji, jak w wielu krajach Zachodu było, że brakowało łóżek w szpitalach dla chorych i ludzie umierali, bo nie było dla nich miejsc w szpitalach. U nas nigdy takiej sytuacji nie było, żeby trzeba było wybierać, kogo podłączyć pod respirator, a kogo nie. Tak było w wielu krajach na Zachodzie. U nas nigdy takiej sytuacji nie było, żeby szczepienia były powszechnie dostępne. Można wyjść z domu i natychmiast się zaszczepić w dowolnym punkcie. Nie ma żadnych z tym problemów, nie ma żadnych kolejek, nie ma żadnych ograniczeń. Każdy to może zrobić. To jest w Polsce dostępne. Problem rzeczywiście polega na tym, że to wyszczepienie nie jest imponujące w porównaniu z innymi krajami. Jest dużo wątpiących i musimy się też poruszać niestety między dwoma skrajnymi postulatami. z jednej strony postulatem lewicy, żeby szczepienia były, przymusowe, i to jest nieakceptowalne przez dużą część społeczeństwa i nie do przeprowadzenia po prostu, to jest nierealne. A z drugiej strony postulaty na przykład Konfederacji, żeby w ogóle uznać, że nie ma żadnych, że nie ma żadnej pandemii, wszystkie ograniczenia znieść i uważać, że to jest taka choroba jak każda inna. Tak do końca nadal nie jest. I musimy między tymi dwiema skrajnościami się poruszać.
Panie ministrze, to jeszcze zapytam o tę ustawę. No wcześniej było tak zwane Lex Hoc, czyli ustawa, która przewidywała testowanie pracowników, ale także w jakiejś mierze wprowadzała te paszporty covidowe. Teraz słyszymy o innej ustawie, która jest już nazwana Lex Rychlik, od nazwiska posła Rychlika. No jest mowa też o testowaniu, a pracodawca będzie mógł wysłać pracownika na test raz w tygodniu, no ale rzeczywiście pojawiły się kontrowersje i to nawet także w obozie Prawa i Sprawiedliwości. Słyszałem chociażby wypowiedź posła Stefaniuka, który powiedział, że on za takimi rozwiązaniami nie zagłosuje, w kontekście wyciągania przez pracowników wzajemnie wobec siebie odpowiedzialności. Czy ta ustawa w ogóle realnie może być poddana pod głosowanie, czy to jest no, jedna z propozycji, która tylko jest poddana pod dyskusję?
Mieliśmy spotkanie kilka dni temu, takie ponad podziałami politycznymi, na naszą propozycję zresztą, i była ciekawa ponoć dyskusja za zamkniętymi drzwiami w tej sprawie i różne postulaty tam formułowane, które poważnie potraktowano i one przybierają kształt propozycji legislacyjnych. Nie wiem, dzisiaj zbierze się komisja właściwa sejmowa, która nad tym projektem też będzie obradować, ale myślę, że też nad innymi pomysłami. I po to zwołaliśmy na jutro dodatkowy dzień posiedzenia Sejmu, żeby ostatecznie te propozycje przeprocedować.
A pan, by się skłaniał do zagłosowania za taką ustawą?
Ja nie wiem, jaki kształt ona ostatecznie przybierze i dopiero będę mógł opinię swoją wyrazić i mojego środowiska politycznego, kiedy będę znał ostateczny kształt tej ustawy. Ja nie wiem, jaki kształt ona dzisiaj przybierze. Ja jeszcze chciałem się, panie redaktorze, ustosunkować do tego zarzutu tej niezwykłej śmiertelności. To jest prawda. Ona jest niestety niepokojąco duża w Polsce, ale są ku temu obiektywne przyczyny. One były też wyjaśniane przez ministra zdrowia. Po pierwsze, Polacy za późno się, ci, którzy są w ciężkiej sytuacji, ciężko chorują, za późno zgłaszają się do szpitali. Często po prostu jest to już za późno. Bardzo często nie zgadzają się do podłączenia do respiratora, kiedy jest sytuacja już krytyczna. Boją się też tego. No i to, co pan redaktor zasugerował w pytaniu do senatora Rybickiego, że mamy niestety poziom zdrowotności o wiele niższy niż o wiele bogatsze cały czas dotąd, a przez ostatnie dziesięciolecia naprawdę o wiele bogatsze, zamożniejsze kraje Zachodu.
Ostatnie pytanie, krótka odpowiedź. Czy rząd może puścić płazem taką wypowiedź, taki zarzut, że no, sposób walki z pandemią to zbrodnia na Polakach?
Nie, no myślę, że sam autor tych słów, słyszałem od pana, że to był Kierwiński, tak?
Poseł Marcin Kierwiński.
Sekretarz chyba partii, czyli chyba ważna postać w tej partii, takiego sformułowania użył. Sam daje o sobie świadectwo. Po prostu się kompromituje i sam daje o sobie świadectwo.
Pani poseł Senyszyn, było spotkanie premiera z przedstawicielami klubów i kół. Czy tego typu spotkania mogą czemuś pomóc? I jak uniknąć właśnie takiej sytuacji, że jednak dramatyczna walka z pandemią, którą toczy cały świat, którą toczą także rządy zachodnie z momentami z lepszym bądź gorszym skutkiem, żeby uniknąć takiej sytuacji, że to jest wykorzystywane jako paliwo polityczne?
No przede wszystkim minister Niedzielski nie dopełnił wielu swoich obowiązków, dlatego że nie trzeba było wcale czekać na ustawy. Można było wydać różnego rodzaju rozporządzenia dotyczące między innymi obowiązkowych szczepień pewnych grup społecznych.
Pojawiłyby się zarzuty, pani poseł, że to jest no właśnie niezgodne z prawem, bo nie ma umocowania ustawowego. Takie zarzuty też słyszeliśmy.
Takie rozporządzenia są jak najbardziej zgodne z prawem. Natomiast tutaj wyraźnie PiS obawiał się o te sondażowe słupki i nie decydował się na tego rodzaju działanie, co skutkuje tym, że najgorsze dla mnie, bo tutaj padło pytanie, jakie są zaniechania tego rządu. No, że jednak mamy wyszczepionych tylko 56% Polaków i tak naprawdę takich stanowczych działań na rzecz większej wyszczepialności nie było. No, nawet prezydent Duda na początku to mówił, że właściwie niech każdy robi co chce, że on też nie jest zdecydowany. No tu powinien być absolutnie jeden front.
Pani poseł, ja tylko zapytam, czy pani wie, w ilu krajach, Unii Europejskiej przegłosowano obowiązek szczepień na COVID-19?
Ale ja uważam, że w tej chwili to...
Ale w ilu krajach, pani poseł?
Jest już za późno. No chyba w nielicznych, dosłownie pewnie na palcach jednej ręki można powiedzieć.
To znaczy dokładnie przegłosowano w jednym, w Austrii, i to jeszcze na razie tylko przez Izbę Niższą Parlamentu, a Izba Wyższa dopiero ma się tym zajmować.
Ja akurat uważam, że dużo skuteczniejsze są takie działania, jakie Francja chyba jako jedna z pierwszych podjęła, że po prostu do żadnych, do kina, teatru, kawiarni, restauracji, komunikacji miejskiej nie można wejść bez covidowego paszportu. I tak jak nie można było wyjeżdżać na wakacje bez covidowego paszportu do wielu krajów, to skłoniło bardzo wielu młodych, zwłaszcza Polaków, do zaszczepienia się, żeby właśnie łatwiej pojechać na wakacje. I moim zdaniem tego rodzaju działania mogły być podjęte, niestety nie zostały podjęte. I bardzo jest groźne właśnie to, że mamy tą też dużą umieralność, nie tylko na COVID, bo to już ponad 100 tysięcy, ale mamy umieralność na inne choroby, ponieważ została zaniedbani pacjenci z innymi chorobami. Tworzono te oddziały covidowe, a dla pacjentów chorych na przykład na raka, którzy mieli różne planowe operacje, nie było miejsca. I to niestety jest ogromne zaniedbanie i właściwie taka błędna polityka. I jeżeli teraz chodzi o to, co teraz można zrobić, no to ja mam wrażenie, że to celowo zostało tak napisane na kolanie, to nowe prawo, ten nowy projekt ustawy, żeby nie można było tego przyjąć, odrzuci to opozycja i rząd będzie wtedy mówił, no właśnie, myśmy chcieli dla dobra Polaków coś zrobić, a opozycja to odrzuciła. No poniekąd dobrze, że część również posłów PiS-u nie chce się podpisać pod takimi naprawdę bzdurnymi zapisami. No tam, no to, że każdy, żeby musiał być osobiście zbadany pacjent po 60 roku życia, który no ma COVID, to przecież jeżeli jest zaszczepiony trzykrotnie, to ten COVID może być bardzo łagodny i niegroźny, dlatego że szczepienia właśnie przed ciężkim przebiegiem choroby chronią.
I teraz dajmy szansę.
My wyślemy tych lekarzy pierwszego kontaktu do tych pacjentów, którym prawie nic nie jest, no to nie będą mogli się zajmować innymi pacjentami.
To teraz dajmy szansę panu posłowi Arturowi Dziamborowi i jak patrzy na te działania, co należy podjąć. Przypomnijmy tutaj także, że chociażby Hiszpańskie Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych niedawno przyjęło takie stanowisko, że jednak trzeba COVID traktować jako jedną z groźnych, śmiertelnych także chorób, ale jedną z, właśnie z uwagi na to, żeby nie pomijać też śmiertelnie zagrożonych pacjentów z uwagi na choroby krążenia, na choroby płuc i na nowotwory chociażby. Poseł Dziambor.
No dzieje się to, o czym mówiliśmy od samego początku. Ja w Sejmie mówiłem w kwietniu 2020 roku, że jeżeli skupimy się na leczeniu jednej choroby, to zignorujemy wszystkie inne i te wszystkie inne będą zabijały Polaków masowo. Niestety oczywiście takie błędne decyzje polityczne zostały podjęte. Tutaj minister Sellin powiedział, że Konfederacja to uważa, że należy przejść z tym do porządku dziennego i tam żyć z tą chorobą. No chciałem powiedzieć, nie tylko Konfederacja. Takie zdanie mają od dawna różni profesorowie medycyny, którzy wypowiadają się często w mediach. Oni nie są powiązani oczywiście z Radą Medyczną pana profesora Horbana, no ale jest na przykład profesor Kuna, który jest kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych w Łodzi, który regularnie właśnie w ten sposób się wypowiada. Ostatnio profesor Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, dokładnie to samo powiedział, że po prostu należy żyć z tym, że ta choroba jest i będzie. I szczepionka jest jakąś pomocą w walce z tą chorobą, ale nie jest stuprocentowym ochroniaczem, tak jak to mówił profesor Horban, że jak się zaszczepimy, to mamy 100% pewności, że nie będziemy chorowali. I jeszcze w dodatku...
Co proponuje Konfederacja? Znieść, panie pośle, znieść wszystkie obostrzenia?
Tak, znieść wszystkie obostrzenia oczywiście, leczyć chorych. Natomiast ja jeszcze przypomnę, że no, mamy właśnie we wtorek to posiedzenie związane z tą no, absolutnie absurdalną wręcz ustawą, bo profesora, posła Hoca ustawa była skandaliczna w jakimś stopniu ze swoimi niektórymi zapisami. Tutaj są po prostu zwyczajnie absurdy. Mamy dzisiejszą wypowiedź pana Piechy, który ostatnio występuje regularnie w mediach, za co jestem wszystkim mediom bardzo wdzięczny, bo pokazywanie tego człowieka regularnie z jego różnymi tezami bardzo dużo nam wnosi do dyskusji. I on powiedział na przykład, że generalnie ta ustawa zakłada powszechne testowanie, taki miękki przymus, tak to nazwał sobie, więc tym miękkim przymusem będziemy obdarowani wszyscy. No i teraz na koniec krótka matematyka. NFZ płaci laboratorium 113 zł za test. 2 miliony testów dziennie będzie trzeba według tej ustawy wykonywać. 2 miliony testów dziennie to jest 226 milionów złotych. I będzie trzeba się testować co tydzień przez cały rok. Łącznie to jest 82 miliardy złotych. Kto z państwa jeszcze nie zainwestował w firmy, które sprowadzają testy, to jest ten moment. A właściwie ten moment będzie zaraz po uchwaleniu tej ustawy.
Ale wiadomo, że test raz na tydzień poseł nic nie daje, dlatego że to nasi sportowcy na olimpiadzie się przetrzymali.
Ale to pani profesor, to niech pani tego głośno nie mówi, bo jeszcze PiS usłyszy.
Szanowni państwo, to na koniec jeszcze o zjeździe partii konserwatywnych w Madrycie. Przypisywano różne intencje tym ugrupowaniom, no ale twarda rezolucja, twarde stanowisko wzywające do solidarności wobec zagrożenia ze strony Rosji wobec Ukrainy. Czy w takim razie, pytanie do senatora Rybickiego, prośba o krótkie wypowiedzi, czy w takim razie no jednak wypadałoby może przeprosić za ten zarzut, który chociażby formułował Donald Tusk, że tutaj jakieś pro-putinowskie ugrupowania się spotykają? Sławomir Rybicki.
Oczywiście, że i Marie Le Pen, która jest jedną z liderek tego formatu, który spotkał się w Madrycie, podobnie jak premier Orban, to są zadeklarowani sympatycy i popierający politykę Putina. I tu się nic nie zmieniło. Zmieniła się nieco retoryka, ale tak naprawdę no, wiemy, słyszymy, że pan premier Morawiecki pojedzie w imieniu tego formatu madryckiego, czyli populistów skrajnej prawicy do Kijowa. Ja powiem szczerze, że bardzo bym chciał, jak większość Polaków, żeby premier Morawiecki jechał w imieniu Unii Europejskiej i NATO, a nie grupy sympatyków Putina, bo to jest bardzo dwuznaczne. Muszę powiedzieć, że...
No skoro nie ma zgody w Unii Europejskiej, to trudno o taki krok.
No, pan premier Morawiecki jest uczestnikiem spotkań ludzi, którzy tworzą Putinowi dobry klimat i popierają go, a pani Le Pen mówi wprost, że Ukraina to jest strefa wpływów Rosji. W tym gronie jest premier polskiego rządu.
Jarosław Sellin w takim razie odpowiada na ten... Minister Sellin odpowiada na ten zarzut spotkania z proputinowskimi ugrupowaniami.
Pan senator Rybicki jest członkiem partii, która jest w grupie sympatyków Putina, bo jest w pseudo-HDCE.pl z CDU niemiecką na czele, która zbuduje i zbudowała konsekwentnie rurę niemiecko-rosyjską, która wzmacnia Putina i uzależnia Europę od Putina właśnie. Cytat. Rosyjskie działania militarne na wschodniej granicy Europy doprowadziły nas na skraj wojny. W obliczu takich zagrożeń potrzebna jest solidarność, stanowczość i współpraca obronna narodów Europy. To jest część deklaracji przyjętej w Madrycie przez konserwatywne kilkanaście partii, które się tam spotkały z Morawieckim, obecnym tam również. Jednomyślnie przyjęta ta deklaracja, ale Pen, którą atakuje tutaj pan senator Rybicki, też powiedziała, że Unia powinna w sprawie groźby ataku Rosji zaangażować się bardziej. My swoją pracę wykonujemy. My wiemy, że jest dużo naiwności prorosyjskiej w elitach Zachodu po każdej stronie politycznej, lewicowej, prawicowej i centrowej. Ale my swoją pracę wykonujemy i przekonujemy i pokazujemy, jakie są prawdziwe intencje Rosji. A wy wykonujcie swoje. Ja chciałbym usłyszeć deklarację Europejskiej Partii Ludowej tak ostrą przeciwko Rosji. Nie ma jej.
Poseł Senyszyn, czy socjaldemokraci...
Też, czy wyjątkowo zdjęli koszulki z wizerunkiem Putina, bo część...
To już zarzut się pojawił. To teraz pani poseł, Senyszyn, czy Socjaldemokracja Europejska obawia się konserwatystów, tej nowej siły, która może być także siłą w Parlamencie Europejskim?
Nie obawiamy się. Uważamy, że trzeba rozmawiać. Gandhi powiedział, nie ma drogi do pokoju, pokój jest drogą. A więc wszyscy, którzy rozmawiają, którzy się spotykają, którzy wydają deklaracje na rzecz pokoju, no to jest optymistyczne, że się tak dzieje i dobrze, że...
Pojednawcza deklaracja na koniec ze strony pani profesor i ostatni głos krótki posła Dziambora na temat tego spotkania.
No jeżeli cokolwiek ma się zmienić w Unii Europejskiej, to oczywiście najpierw muszą się zmienić układy sił w Unii Europejskiej, to jest oczywiste. Dosyć infantylne jest to uderzanie w to, że ktoś założył jakąś koszulkę, gdy w kontrze mamy właśnie to, że Niemcy robią interesy z Rosją i Nord Stream 2. Może zupełnie inaczej tak naprawdę przewarunkować całkowicie mapę Europy, zarówno wschodniej, jak i zachodniej.
I puenta?
Więc no puenta jest taka, że rzeczywiście nie należy zwracać uwagi na gesty, tylko na to, jakie interesy są robione, bo te gesty są tylko pod tanią publikę.
Bardzo dziękuję. Profesor Joanna Senyszyn, koło PPS, Artur Dziambor, Konfederacja, senator Sławomir Rybicki, Koalicja Obywatelska i Jarosław Sellin, wiceminister kultury, Prawo i Sprawiedliwość. Krzysztof Świątek, dziękuję państwu. Do usłyszenia.